Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Skoki narciarskie dzisiaj i piłka nożna, ale zaczynamy tradycyjnie od skoków narciarskich. Dwa konkursy indywidualne za nami. Tym razem te dwa konkursy w niemieckim Klindenhall. To były zawody, które miały odbyć się w Azji, ale w Azji i w Chinach i w Japonii w tym roku zawody odwołano. No i w ten weekend właśnie skoczkowie rywalizowali w Niemczech, a już w następny powrócą po raz kolejny do Zakopanego. Tam też dwa konkursy indywidualne. Ale po kolei, można powiedzieć, że bez niespodzianek, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, zarówno w sobotę i w niedzielę, bo wygrywał Norweg Granerud. On już ma 10 zwycięstw na koncie w tym sezonie Pucharu Świata. Ale jeżeli chodzi o Polaków, to szczególnie w sobotę spisali się bardzo dobrze. Kamil Stoch na drugim stopniu podium. W dziesiątce jeszcze na czwartym miejscu mieliśmy Piotra Żyłę i na szóstym Dawida Kubeckiego. Na 14 Jakub Wolny, 21 Andrzej Stęka, a w 30 jeszcze 30 właśnie Klemens Murańka. Nie załapał się do najlepszej 30 Tomasz Pilch. No w niedzielę było troszkę gorzej, chociaż trzeba powiedzieć, że konkurs był na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Wygrał Granelu, to już nie tak pewnie, a najlepszy z Polaków, szósty Kamil Stoch, siódmy Dawid Kubacki, chociaż otarł się w drugim skoku prawie, że o rekord skoczni. Na 17 miejscu Piotr Żyła, 18 Andrzej Stękała, 20 Jakub Wolny, 36 Klemens Murańka i 37 Tomasz Pilch.
Wspomniałeś o Granerudzie i tym, że to było jego dziewiąte i dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie. Przypomnijmy, że rekord w ilości zwycięstw w jednym sezonie Pucharu Świata należy do Słoweńca Petera Prewca. Wynosi on 15 i tak sobie liczymy, ile tych konkursów zostało, tak? I biorąc pod uwagę, zakładając, że konkursy norweskie się odbędą, jest duża szansa na to, że przy tej dyspozycji Granerud ma szansę co najmniej zrównać się ze wspomnianym Prewcem, bo to, co robi.
Jeszcze nie wiadomo, co z Rasnowem, bo tam też ważą się te konkursy. Już niedługo ma być decyzja.
Tak, chociaż w Rasnowie to będzie tylko jeden konkurs indywidualny, więc ta strata nie będzie aż tak duża. W każdym razie Granerud przed dużą szansą przy takiej dyspozycji na naprawdę wyśrubowanie niesamowitego rekordu. Co do Polaków, no to wspomniałeś o kolejnym podium Kamila Stocha i o niedzielnym wyczynie Dawida Kubeckiego 146 metrów, ale bardziej niż o samej odległości było głośno o tym, jak śmiesznie niskie noty dostał od jednego z sędziów właśnie reprezentant Polski, który no prawie że bijąc rekord skoczni wylądował naprawdę w dobrym stylu z wyraźnie zaznaczonym telemarkiem.
Dostał 17.
Dostał
dosadnie. Sędzia z Francji.
Tak, sędzia z Francji, a więc kraju, który raczej ze skokami narciarskimi ma niewiele wspólnego. No już, on już, ten sędzia oczywiście został dosadnie skomentowany przez komentatora jednej z telewizji, więc my już nie będziemy tego powtarzać, bo był to naprawdę bardzo mocny epitet. Szkoda, bo Kubackiemu z pewnością pomogłoby to zająć troszkę wyższe miejsce, bo rzeczywiście skakał z belki trochę wyższe niż pozostali zawodnicy, ale odległość zrobiła swoje i warunki też. Naprawdę niesamowity konkurs, bitwa na odległości, wiele skoków poza rozmiar tego obiektu. Ja jeszcze bym zwrócił uwagę na Słoweńca Bora Pawlowcicza. Młody zawodnik, 23 lata skończył w tym roku, który no pojawił się tak naprawdę znikąd, można powiedzieć, od 2 tygodni skacze i skacze naprawdę znakomicie. W sobotę był trzeci, w niedzielę drugi i tam do zwycięstwa już zabrakło bardzo niewiele. W drugim skoku Pawlowcic osiągnął tyle samo, co Kubacki. No i gdyby nie ta pokerowa zagrywka Graneruda z obniżonym rozbiegiem, to kto wie, czy to właśnie Słoweniec nie cieszyłby się z pierwszego zwycięstwa w karierze.
No ciekawe też, jak będzie w Zakopanem, bo pamiętamy te konkursy, które już były, ten konkurs indywidualny i drużyny drużynowy, no Norwegowi nie wyszły w Zakopanem, on tam się nie mógł odnaleźć. Co do naszych zawodników, no to świetnie skakali w konkursie drużynowym w Zakopanem, ale już w tym konkursie indywidualnym zaczął się taki mały kryzysik w naszej kadrze. Później już to jakoś wróciło do normy. No bardzo jestem ciekawy, jak właśnie Polacy i Norweg spiszą się w Zakopanem. Później, jak dojdzie ten konkurs w Rasnowie, te konkursy w Rasnowie, no i będziemy mieć mistrzostwa świata. Co do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, no to tu wydaje się, że pierwsze miejsce, no tylko jakiś kataklizm mógłby odebrać Granerudowi, on ma 1406 punktów. Kamil Stoch, mocne trzecie miejsce, z szansą może jeszcze na drugie. Na razie ma tych punktów 845. Na czwartym miejscu jest Piotrek Żyła, ale jego goni Norweg Johansson. Na szóstym miejscu jest Dawid Kubacki.
Troszkę nam spadł Andrzej Stękała, który w ostatnich tygodniach może nie wypadł z pierwszej 30, ale już nie zajmuje regularnie miejsce w pierwszej dziesiątce do tego, do czego przyzwyczaił nas chociażby w styczniu. Teraz tak na poziomie drugiej dziesiątki można powiedzieć, punktuje Stękała, to też troszkę spowodowało spadek tego zawodnika na 15 miejsce, co i tak jest znakomitym wynikiem, biorąc pod uwagę jego całą dotychczasową karierę. Jakub Wolny też powoli się odbudowuje, 134 punkty, regularnie punktuje, regularnie wchodzi do drugiej serii, no i Klemens Murańka też powyżej 100 punktów. Naprawdę niezły sezon tego zawodnika, choć pamiętam, że głównie na ten wynik rzutuje jeden konkurs, gdzie zajął Willingen czwarte miejsce.
Jeżeli chodzi o Puchar Narodów, no to prowadzi Norwegia. Ona ma prawie 300 punktów przewagi nad Polską. No w Pucharze Narodów nie jest to dużo, biorąc pod uwagę, ile punktów właśnie dla Norwegów gromadzi Granerud. Tutaj jeszcze wszystko jest możliwe. Na trzecim miejscu Niemcy, ale oni mają do Polaków prawie że 800 punktów straty.
No dodajmy, że ta przewaga Polaków nad Niemcami chyba też się wzięła z tego, że troszkę z formą zleciał Karl Geiger, który przecież miał mocny początek, później wyraźnie w ostatnich tygodniach spuścił z tonu, a nasi jednak cały czas tych dwóch, trzech mamy w dziesiątce. No wśród Niemców oprócz Eisenbichlera tak naprawdę no trudno jakiegoś reprezentanta naszych zachodnich sąsiadów na tych czołowych miejscach znaleźć.
To tyle, jeżeli chodzi o skok i narciarskie. Na pewno za tydzień będziemy mówić o Zakopanem, a nam została jeszcze piłka nożna i o niej za moment.
Przypadku nie ma w tym, że coś się dzieje, choć nie za dobrze jest, gdy znikąd pada strzał. Gdy znikąd pada strzał. Narzekasz na ten wiatr, co w oczy wieje, czy podziękujesz mu, gdy w plecy będzie wiał? Gdy w plecy będzie wiał. Nowe życie się zaczyna, dzisiaj jego pierwszy dzień. Życiowy zakręt, gdy rzuci w pobocze, to może po to byś popatrzył czasem wstecz. Popatrzył czasem wstecz. Narzekasz na ten deszcz, to cię przemoczy, czy podziękujesz mu, gdy suszę zgoni precz. Gdy suszę zgoni precz. Przegrywa, by zwycięstwa poznać smak.
trwają klubowe Mistrzostwa Świata. Wczoraj w półfinale zespół z Egiptu Al-Ahy grał z Bayernem Monachium. Bayern wygrał to spotkanie 2-0, dwie bramki Roberta Lewandowskiego. On jeszcze w takich zawodach nie uczestniczył, także jego dwie debiutanckie bramki. No i teraz w czwartek 11 o 19 Bayern w finale zagra z zespołem z Meksyku.
No właśnie, to jest niespodzianka, bo z reguły przyzwyczailiśmy się, że finały klubowych Mistrzostw Świata to wewnętrzna kwestia drużyn z Europy i z Ameryki Południowej. Jeżeli chodzi o rywala Bayernu Monachium, będzie to meksykański Tigres Unal, czyli zwycięzca północnoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów, który w półfinale dość niespodziewanie pokonał brazylijskie Palmeiras, czyli zdobywcę Copa Libertadores. No jeżeli chodzi o kadrę Tigres, no to taką najbardziej znaną postacią, myślę, dla kibiców piłki europejskiej będzie francuski napastnik Pierre-André Gignac, który z powodzeniem grał m.in. w Olimpiku Marsylia. I właśnie wspomniany przeze mnie Gignac strzelił jedyną bramkę w meczu półfinałowym z rzutu karnego. No i dzięki temu Meksykanie dostaną szansę gry o to najcenniejsze klubowe trofeum. No a Bayern nie zawiódł. Robert Lewandowski zrobił to, co robi bardzo dobrze, czyli dwa gole w spotkaniu z Al-Ahly. I dodajmy też taka miła odskocznia od tej rzeczywistości, którą mamy w ostatnich miesiącach. Podczas turnieju w Katarze kibice są wpuszczani na stadiony. Oczywiście nie jest to 100%, nie jest to 50%, jest to 30% zapełnienia trybun. No ale mimo wszystko dobrze usłyszeć doping na żywo, bo jednak puszczanie dopingu kibiców, podkładanie ich pod transmisję, nie jest to to samo.
Jeżeli chodzi o Polaków za granicą, trochę tych występów mieliśmy. Zaczynamy od Anglii. No, tam pechowe ostatnie kolejki dla Jana Bednarka. Jego Southampton w poprzedniej kolejce przegrało 0-9 z Manchesterem United. Teraz przegrało z Newcastle 2-3. No, Bednarek 90 minut i kolejna bramka samobójcza. Łukasz Fabiański z czystym kątem. West Ham zremisował bezbramkowo z Hulam. Kamil Grosicki tradycyjnie, można powiedzieć, poza kadrą meczową. Mateusz Kich wczoraj 90 minut w Leeds, a jego ekipa wygrała 2-0 z Crystal Palace.
Co do Bednarka, to tutaj jeszcze małe sprostowanie, bo okazało się, że to trafienie samobójcze później jednak zostało zmienione, ale nie zmienia to faktu, że no nie są to dobre ostatnie dni w wykonaniu zarówno naszego reprezentacyjnego obrońcy, jak i całego zespołu, no bo pamiętamy, że Southampton za Hasenhüttla już miało jeden taki mecz, gdzie przegrało 9-0. Było to starcie z Leicester, no też niemiłosierne baty zebrali święci. No i muszą wziąć się... Muszą wziąć się w garść, bo no to już robi się taka seria. Pięć porażek w ostatnich pięciu meczach. Southampton, które jeszcze nie tak dawno przecież było w górnej połowie tabeli, gdzieś tam w okolicach Ligi Mistrzów, tutaj jest już na 12 miejscu w tabeli, więc muszą uważać.
Jakub Moder i Michał Karbownik czekają na debiut Brighton. Może w tym tygodniu się uda, ale w pucharze. Jeżeli chodzi o Niemcy, no to tutaj niestety Robert Lewandowski, nie pamiętam, kiedy ostatnio zmarnował rzut karny, czy to mu się w Bundeslidze zdarzyło. No z tym, z Hertą rzut karny zmarnował, ale Bayern wygrał 1-0. W tym spotkaniu 63 minuty też zagrał w barwach Herty Krzysztof Piątek.
No dodajmy, jeżeli chodzi o Lewandowskiego, to rzeczywiście rzadka sytuacja, żeby pomylił się z 11 metrów. Bodajże dwa lata temu zmarnował, ale to był chyba mecz Pucharu Niemiec, żeby nie trafił do bramki z 11. No ale najważniejsze jest to, że Bayern wygrywa, dzięki czemu spokojnie patrzy na pozostałych rywali z góry tabeli. Ta przewaga nad Lipskiem obecnie wynosi 7 punktów.
Z pozostałych naszych zawodników Łukasz Piszczek ostatnio przesiaduje na ławce rezerwowych, a Borussia ma lekki kryzys. Tym razem przegrała z Freiburgiem 1-2. Po 90 minut w Wolfsburgu zagrali i Rafał Kikiewicz, co jest normą, i Robert Gumny, co zdarzyło się bodajże po raz pierwszy, ale Augsburg przegrał z Wolfsburgiem 0-2. W Wolfsburgu Bartosz Białek od 90 minuty.
Jeżeli chodzi o ligę niemiecką, no to tutaj cały czas trwa dramatycznie słaba forma Schalke Gelsenkirchen. Tym razem porażka tej drużyny z wiceliderem z Lipska 0-3. No i nie wygląda to zbyt wesoło. Schalke, mimo tego, że zimą sprowadzili do siebie m.in. Szkodrana Mustafiego, wypożyczyli z powrotem z Arsenalu Selada Kolasinacza, to jednak nie wygląda to dobrze. 8 punktów w 20 spotkaniach i do miejsca barażowego już 9 punktów straty, a dodajmy, że tych kolejek zostało raptem 14.
Też pogorszyła się i to znacznie po 4 porażkach z rzędu sytuacja Herty Berlin. Tam już mieliśmy zmianę trenera. Oni mają tyle samo punktów, 17, co zespół, który czekałoby spotkanie barażowe z miejsca 16. No i jeszcze serii A i występ naszych, no szczególnie chwalony za tą kolejkę był Bartłomiej Drągowski, chociaż jego Fiorentina przegrała z Interem 0-2, no to gdyby nie polski bramkarz, no to tutaj mógłby być nawet pogrom. Karol Linety tym razem na ławce, jego Torino zremisowało z Atalantą 3-3. Negatywne recenzje za spotkanie z Geną zbiera Piotr Zieliński z Napoli. On zagrał tam tylko 54 minuty, a Napoli przegrało to spotkanie 1-2.
Jeżeli chodzi o Torino, no to tak warto sobie uzmysłowić, że ta sytuacja tej drużyny no nie jest zbyt wesoła. Co prawda przerwali serię meczów, które przegrali, ale teraz mają 4 remisy z rzędu. To im pozwoliło na awans na 17 miejsce w tabeli, a więc ostatnie bezpieczne, kosztem Cagliari, które no, jest dużym rozczarowaniem tego sezonu, trzeba sobie to powiedzieć wprost. Zaledwie 15 punktów, co dla nas ważne, powrócił do składu wyjściowego Sebastian Walukiewicz, no ale na niewiele to się zdało, mimo tego, że wystąpili w tym meczu z Walukiewiczem i Diego Godin, i Daniele Rugani, wypożyczony z Juventusu, no to jednak tak mocna defensywa nie dała rady i porażka z Lazio 0-1.
W pojedynku polskich obrońców, czyli Benevento kontra Sampdoria, remis 1-1 po 90 minut, Kamil Glik i Bartosz Bereszyński. Łukasz Skorupski i jego Bolonia mierzyli się z Parmą. Skorupski zachował czyste konto, a Bolonia wygrała to spotkanie 3-0. No a w takim hicie we Włoszech Juventus podejmował Romę, no i tym razem pewne zwycięstwo Juventusu 2-0. No i 90 minut w tym spotkaniu Wojciecha Szczęsnego.
Można powiedzieć, w końcu Juventus pokazuje, dlaczego w ostatnich latach regularnie zdobywa mistrzostwo Włoch. No, zgłosił swój akces do tego, żeby jeszcze powalczyć o tytuł mistrzowski, chociaż Milan na razie tych wpadek nie notuje zbyt wiele. W ostatniej kolejce pewne 4-0 z ligowym outsiderem, czyli z Crotone, drużyną Arkadiusza Recy. Na razie Rossoneri mają nad Starą Damą 7 punktów przewagi. No ale generalnie, jak sobie popatrzymy na tabelę Ligi Włoskiej, no to ta walka o puchary nawet, bo przecież Atalanta na 7 miejscu traci do 4 Romy raptem 3 punkty, więc ta walka o puchary w Lidze Włoskiej jest na pewno no, bardzo emocjonująca.
No nie pamiętam,
od wielu
kiedy,
lat.
Tak, kiedy tak, było tak ciekawie sytuacji. Było. No, mieliśmy takie sytuacje ostatnio, że Juventus był pewniakiem. Czasami coś tam Napoli próbowało, ale to były tylko takie dwa zespoły, reszta gdzieś daleko z tyłu. Teraz zespoły z Mediolanu, Roma bardzo dobry sezon, Lazio gra coraz lepiej. No, Napoli bardzo w kratkę, ale też potrafią. To tyle, jeżeli chodzi o serię. Nam została jeszcze nasza rodzima Ekstraklasa, ale o niej powiemy na końcu.
Escape the heat, but your heart could feel that beat. So you get up off your feet. Ain't no mountain you can't reach. Grab a star and make a move. We celebrating and we waving all our rags. We all united even though we different flags. We all are one voice, one heart, one soul. Once we set that goal, you know we gonna start.
Szesnasta kolejka za nami, szesnasta kolejka Ekstraklasy, ale nie w całości. Nie odbył się jeden mecz i to nie przez COVID jak gdzie indziej, tylko przez warunki pogodowe. Wczoraj w Mielcu Stal miała podejmować Wisłę Płock, no ale nie udało się rozegrać tego spotkania. A w pozostałych, no to po kolei. Lech Poznań u siebie podejmował Zagłębie Lubin, no cóż, 0-0.
No i ciężko cokolwiek pozytywnego powiedzieć po tym meczu o występie Kolejorza, który zimą sprowadził sobie kilku nowych zawodników teoretycznie.
Ale jest plus, bo obronę zmienili, no i 0-0.
No tak, no to rzeczywiście jest jakiś tam mały plusik, że nie tracą goli, ale co z tego, jeżeli mają problem nie tyle ze strzelaniem goli, ale w ogóle z kreowaniem jakichkolwiek dogodnych sytuacji. No i efekt jest jaki jest. Lech, który jesienią, przynajmniej w tej pierwszej części rundy jesiennej, zachwycał kibiców, no a razie na chwilę obecną dopiero na 10. miejscu z dorobkiem 19 punktów, no mogą dziękować Poznaniu, że nie ma tej rundy dodatkowej, bo kto wie, czy by nie musieli rywalizować jeszcze o utrzymanie.
Dzisiaj gdzieś widziałem takie porównanie, że Lech Poznań w kwalifikacjach do Ligi Europy 4 zwycięstwa, no i Lech Poznań w lidze też 4 zwycięstwa, to już mamy 16 kolejkę. Lechia Gdańsk podejmował siebie inną drużynę z Poznania, Warte Poznań. Tutaj bramki były, po jeden skończyło się to spotkanie.
Dla Warty to cenny punkt, z tego względu, że Lechia do tej pory bardzo dobrze radziła sobie z ligowymi beniaminkami w tym sezonie. Przeważnie te spotkania wygrywała, no i rzeczywiście, jeżeli ktoś jest zadowolony z tego podziału, no to Warta, która troszeczkę odskakuje od ostatniego miejsca w tabeli.
W Warszawie mieliśmy hit kolejki, ale ten hit był tylko drugie miejsce. Legia Warszawa podejmowała Raków Częstochowa. No i Legia po tej wpadce z poprzedniej kolejki z Podbeskidziem teraz dosyć pewnie wygrała z Rakowem 2-0.
Kolejna bramka człowieka, który zmierza pewnie po tytuł Króla Strzelców, czyli Tomasa Pcharta z rzutu karnego, a Raków, no można powiedzieć, w ciągu ostatnich dwóch kolejek miał dwa takie prawdziwe testy, czyli spotkania z Pogonią Szczecin i z Legią Warszawa. Mieliśmy dowiedzieć się, na co stać tak naprawdę drużynę Marka Papszuna w tych starciach z czołówką. No niestety duży zawód, bo zarówno z Legią, jak i z Pogonią zero po stronie dorobku punktowego.
No, tak na razie wygląda, jakby się jeszcze nie obudzili po tej przerwie zimowej. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Piast Gliwice, nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak Piast zaczął, jak jeszcze był w połowie tej rundy jesiennej.
W kolejkach jeden punkt w tabeli.
Tak, teraz Piast ma tych punktów no, troszkę więcej, bo 20. W ostatniej kolejce też zwycięstwo u siebie z mocnym w tym sezonie Śląskiem Wrocław 2-0.
I to takim małym zaskoczeniem może być to, że na listę strzelców nie wpisał się Jakub Świerczo, który w ostatnich kolejkach z taką serią karabinu maszynowego
tak,
celował do bramki.
To wygrywali. Teraz te bramki Michała Żyro i Patryka Sokołowskiego. No, kto wie, czy nie będziemy mieć kolejnej serii, tym razem w Bielsku Białej. Tam pod Beskidzie podejmowała Górnik Zabrze, no i po zwycięstwie nad Legią też z Górnikiem sobie poradzili. 2-1, dwie bramki Kamila Bilińskiego, chociaż on nie wykorzystał rzutu karnego.
No i Biliński, jak tak sobie zerkniemy na klasyfikację najskuteczniejszych strzelców, jest, biorąc pod uwagę tylko Polaków, drugim najskuteczniejszym. Lepszy jest tylko Jakub Świerczok, 8 goli. No i naprawdę bardzo dobry sezon tego zawodnika, już 32-letniego.
A lider ze Szczecina podejmował Krakowie. No, o Krakowi możemy dużo mówić, ale może sobie odpuśćmy. W każdym razie z trenerem Krakowia przegrała w Szczecinie 1-0.
No i po raz kolejny w barwach Portowców pierwszoplanową postacią piłkarz bardzo młody, tym razem Kacper Smoliński z rocznika 2001. To właśnie jego trafienie zapewniło Pogoni Szczecin cenne zwycięstwo i pozycję, zachowaną pozycję lidera po 16 meczach. Na co warto zwrócić uwagę, to znakomita postawa w defensywie drużyny ze Szczecina. Zaledwie 8 straconych goli w 16 spotkaniach. Mało tego, na 16 rozegranych meczów aż 11-0 z tyłu.
Bardzo, bardzo dobry wynik. Wisła Kraków podejmowała u siebie Jagiellonię Białystok. No i kibice z Krakowa odetchnęli z ulgą, bo Wisła w końcu u siebie wygrała. Wygrała z Jagiellonią 2-0.
No i to też zapewni troszeczkę spokoju Białej Gwieździe, przynajmniej na jakiś czas, bo oni też w takiej mimo wszystko trudnej sytuacji, bo ten dół tabeli bardzo spłaszczony, a tak na chwilę obecną krakowska Wisła 17 punktów, a więc o 3 więcej niż ostatnia Stal Mielec.
Pogoń 34 punkty, Legia Warszawa 32, Raków Częstochowa 28. Tak wygląda pierwsza trójka.
No i na ostatnim miejscu wspomniana Stal, z tym, że zaznaczamy, że Mielczanie mają jeden mecz zaległy. No i jeszcze dzisiaj warto wspomnieć mecze Pucharu Polski, tak bardzo szybko. Tu już mieliśmy jedną niespodziankę. Puszczanie Połomice pokonała Lechię Gdańsk. I jeszcze dzisiaj dwa spotkania. 17.30 Warta Poznań Krakowia i 20.30 bardzo ciekawe starcie ŁKS Łódź kontra Legia Warszawa.
No jedna niespodzianka była. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. My już Państwu dzisiaj dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.